Etapy życia Andrzeja Niezabitowskiego.
Różni ludzie zachęcali mnie, abym spisał swoje wspomnienia z 16 lat przebytych w obozach sowieckich i na zesłaniu. Wszystkim bardziej lub mniej uprzejmie odmawiałem. To są sprawy osobiste, a nierzadko trudne i bolesne. Opędzałem się i opędzałem, aż zastąpił mi drogę pewien historyk, mój rówieśnik, w którego losach można by się było doszukać wielu analogii do moich przeżyć. Jesteś w błędzie, powiedział. Twoje obozowe przeżycia nie są tylko prywatną sprawą. Są świadectwem pewnej epoki, która nie może być zapomniana. Należą do historii twojego narodu. Aresztowano mnie 10 sierpnia 1944 roku, nieco później także mojego ojca.
Areszt śledczy.
Вот какой молодой. К какой организации вы относились? Вы знаете, кто мы? Мы советская разведка. Скажешь? Хочешь еще раз морду набить?
Что вам говорить? Видела, что уже всех вылопали. Что мы вам сделали злого, что? Przecież walczyliśmy przeciw Niemcom, jesteśmy sprzymierzeńcami.
No, посмотрим, какие вы sprzymierzeńcy. Wszystko wyprowadzimy na czystą wodę. Co działa 12 января? Z kim ty встречался?
Pan mnie pytał o szczegóły, które zna, a ja nie mam nic do dodania. Byłem posyłany do ludzi, których nie znałem pseudonimów, przynosiłem i odnosiłem pakunki, których zawartości nie znałem.
Wyjawiali wrażliwną działalność przeciw Sowieckiego Sojuza! Wy będziecie przywleczeni k odpowiedzialności. No co? Jeśli nie rozpuścił.
Przecież walczyliśmy przeciw Niemcom, a nie przeciw wam.
Skolko Germańców ubił? Nie jednego. Jeśli by wy chcieli wojować przeciw Niemcom, wy by przysojedynili k sowieckim partizanom. Wy nam wszystko spojt puci najdziom. Sojuzniki si naszli. Хочешь жить со мной хорошо? Завтра будешь уличать, что говорят твои сокамерники.
Odpowiadam grzecznie, nie będę donosił. Chcę być w zgodzie z sumieniem.
Nie jestem donosicielem. Chcę być w zgodzie ze swoim sumieniem.
Совесть? A gdzie była twoja совесть, когда ты предал свою родину?
Moją ojczyzną jest Polska.
U was sowieckie gражданство.
Narzucone wbrew mojej woli.
Твердый из тебя полячок, но размякнешь. Читай, подписывай.
Я, ниже подписанный, przyjmuję do wiadomości, że nie wolno mi mówić, co działo się na przesłuchaniu.
Strażnik, który miał zawsze problem z wymawianiem mojego nazwiska, stanął w drzwiach celi i krzyknął: na bukwu N.
Styczeń 1945 rok. Wyrok.
Przez moment widziałem mojego ojca, aresztowanego mniej więcej w tym samym czasie, co ja. Razem z nami w pokoju było kilkudziesięciu oskarżonych. Szybko się zorientowałem, że są trzy rodzaje wyroków. Na 10, 15 i 20 lat. Ja trafiłem do grupy pierwszej.
Андрей Чесловов Незабитовский. 10 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях и 5 лет поражения в гражданских правах.
Ojciec dostał 25 lat. Wyrok wydano 17 stycznia 1945 roku. Po prawie miesiącu jazdy w trudnych warunkach trafiam do obozu OPL-1.
Ty na wieńki?
Jak to jest? Bardzo ciężko?
Jeśli ty nie przywykniesz, to padachniesz.
Tak, bratku. Albo przywykniesz, albo padachniesz. Nie umrzesz, nie zginiesz, lecz zdechniesz. tyle jest warte twoje życie. W języku rosyjskim jest takie słowo, którego nie znajdziecie w słownikach, ale ma bardzo ważną pozycję w życiu obozowym. Brzmi ono dochadjaga. Należy do popularnej grupy słów kończących się na aga, tak jak robotjaga, bradjaga, biedniaga. Robotjaga to więzień, który tak pracuje, że wyrabia normę i dostaje za to lepsze wyżywienie i się trzyma i nie słabnie. Dochadjaga to więzień, który już na tyle osłabł, że nie jest w stanie wykonywać normy, więc dostaje coraz mniejsze racje żywnościowe, więc słabnie coraz bardziej. Pasożytuje trochę na brygadzie, bo mu początkowo pomagają w miarę sił, aż się w końcu buntują i nasz dochadjaga zostaje w obozie na karnej porcji, na której nikt jeszcze nie wyżył. Przez pierwsze 2-3 tygodnie trzymałem się jako robotjaga, ale później zacząłem słabnąć. Kilof czy łopata same wyślizgiwały mi się z ręki. Zacząłem dryfować w kierunku dochadjagi. Miałem szczęście. Przez 10 lat kilka razy pokonywałem drogę od robotjagi do dochadjagi, ale udało się odzyskać siły. Zdarzyło się to w OEUP-6, gdzieś w grudniu, kiedy dzień roboczy stawał się bardzo krótki. Już po pierwszej zaczynał się zmrok. Było nas około 30 plus samochód z kierowcą i 3 żołnierzy konwoju i pies. Gdzie to było? Nie pamiętam. Samochód solidny, trójosiowy, z napędem na wszystkie koła i wyciągarka. Pojechaliśmy w teren czynić przygotowania do budowy jakichś obiektów. Wieźliśmy drewno, cegły i różne żelastwo. Około 10 zaczęło się dziwnie jakby ściemniać. Pies biegał od konwojentów do samochodu, to znowu do nas, jakby nas chciał odpędzić od roboty. Potem znów do żołnierzy i tak w kółko. Któryś ze starszych robotników powiedział, że trzeba wracać, bo to wygląda na zmianę pogody. Ale ani brygadzista, ani dowódca konwoju nie podjęli żadnej decyzji. Pies przysiadał co chwilę i wył, to znowu biegał wśród ludzi. Bez rozkazu zaczęliśmy się zbierać wokół samochodu. Wreszcie kierowca powiedział: zbierajmy się, bo to mi się przestało podobać. Po prawdzie już wszystkim się przestało podobać, a najbardziej psu. Zrobiło się jeszcze ciemniej i przyszło pierwsze uderzenie wiatru, a w ślad za nim dobiegł nas pomruk z ciemności. Zaczęła się zbliżać jeszcze większa ciemność, zawyło i powiało z taką siłą, że trudno było ustać na nogach.
Wse k maszynie, nie odchodzicie w stronę! Kto ujdzie, tot umiert!
Szofier, idź w łagier!
Nie! Nie dźwigać się, paka burga nie zakończyć się. Szofior, skolka u ciebie benzyna?
Полный бак!
Ну, включаем ближний свет. Двигатель на малых оборотах, и мы стоим. Не спать, двигаться, потому что мы замарзнем.
Więc ruszamy się, boksujemy, ale marzniemy coraz bardziej i siły nas opuszczają. Chce nam się spać. Uderzenia wiatru wstrząsają budą, jakby za chwilę miały porwać plandekę. Nagle pies podniósł głośny skowyt i zaczął się rzucać po szoferce. Za chwilę usłyszeliśmy głos dowódcy. Światło. Prawda czy z widy? Prawda. Oślepiając reflektorami, wytoczył się olbrzymi staliniec. Supertraktor zawrócił, wziął nas na linę i powlókł po śnieżnym oceanie sobie tylko wiadomą drogą. Jechał na azymut. W obozie wyległ po nas chyba cały personel szpitalny. Dochodziła 4 rano. Wszyscy żyli. Ale nie mogliśmy zejść o własnych nogach. Mnie wytoczono z paki. Nie mogłem rozprostować rąk ani nóg. Wciąż tylko chciało mi się spać. Gorzej skończyła się historia innej brygady. Pracowali blisko obozu, więc chodzili na piechotę. Po 2 dniach od buranu pojawił się ich pies. Skrajnie wycieńczony. A ludzi znaleziono dopiero na wiosnę. każdorazowa zmiana obozu, tak zwany etap, odbywa się nagle, nie ma żadnych sygnałów zapowiadających wcześniej. Więzień nie powinien być pewny. Nie tylko dnia, ale i godziny. To ma być pełne zaskoczenie. Zek nie śmie wiedzieć, dokąd go wiozą. Nie wolno mu też wiedzieć, jaki panuje reżim w docelowym obozie, w jakich zakładach pracy pracują więźniowie. Można powiedzieć, że jedzie w nieznane. Nie może mieć żadnego wpływu na bieg wydarzeń.
Inta obozy OEUP-1, OEUP-6, OEUP-3.
Andrzej, twoje imię na stołbie.
Paczka. Na pewno od mamy.
Rano z konwojem idę z innymi do miasta, do uprawnienia, czyli dyrekcji całej Inty. Tam jest punkt wydawania paczek. Moja paczka ucierpiała podczas transportu, a na dodatek została przetrzepana. I oczywiście musiałem się podzielić zawartością.
Dać jedno banku. A etoż to?
Największą dla mnie niespodzianką i zarazem największą wartością było 6 harmonijek Piccolo Honera. Tych samych, które mi odebrano w czasie rewizji przed etapem. Uważałem je za stracone. Jakim sposobem matka je odzyskała, nie wiem.
Co to?
Harmonijka.
Garmoszka?
Gubnaja garmoszka.
O, słomanna ja.
Oddaj, wy nie znajecie.
U nas we Lwowie każdy chłopak miał harmonijkę, a to były prawdziwe instrumenty muzyczne kupowane w firmowym sklepie muzycznym Honera na Kopernika. Po 4 złote polskie za sztukę. Kolejny etap, którego większość przepracowałem w kopalni numer 9. Bywało strasznie, kiedy zerwał się kamienny strop, przygniatając mnie poważnie. Leciałem w dół szybu i próbowałem się czegoś złapać, zanim połknie mnie czeluść. Ale bywało też śmiesznie.
To złuczyłeś!
3 małobo diabła zobaczyło! Jego głaza sjali!
Kuda?
A na 4 chodniku podobno ich gonił!
Ja nie napugam!
A ja też się nie boję!
Pajzom! Iskać z diabła.
Urządzono obławę i po kilku dniach złapano czarną kozę obok szybu wentylacyjnego, który służył również do wrzucania stempli do kopalni. Miał 13 metrów głębokości, a na spodzie było ponad 1 metr kawałków kory i drobnych szczapek. Koza wpadła przez źle zamkniętą klapę, nic się jej nie stało i przez kilka dni biegała w szoku za pojawiającymi się ludźmi ze światłem. Wywieźli ją na górę w nocy, by nie oślepła. I jeden diabeł mniej.
Korzym, 1955 rok.
Kazik? Ty tutaj?
Ano tutaj. Jak żyjesz?
Niedługo wybieram się na wolność. Słuchaj, zawsze byłeś dobrze zorientowany. Ja obserwuję tych, co wychodzą z Korzyma. Ale jakoś nie wszyscy tak samo. Jednych wzywają do kancelarii, dają papiery, potem strażnik odprowadza ich do bramy.
Przed delikwentem otwiera się furtka i hulaj, bracie, na wszystkie strony świata.
A niektórych wiozą do Inty, do Sangorodka. Potem jeszcze w dniu zwolnienia odprowadzają pod eskortą do miejscowej komendy.
A potem jeszcze do komendy głównej, w Incie. Z obozu wypuszczają tych, którzy mogą się udać w rodzinne strony lub dokądkolwiek indziej. To grupa jedź dokąd chcesz. W Sangorodku zbierają tych, których z obozu owszem, wypuszczają, ale każą osiedlić się na miejscu.
No to ja pewnie będę w tej grupie.
Zastanawiałem się nieraz, jaką chwilę z mojego wojenno-obozowego życia przeżyłem najmocniej. To była jedna z nich i wcale nie była radosna. Najpierw irracjonalny strach, czy mnie wezmą, a potem całkiem realna świadomość, że to nie jest żadne wyjście na wolność, to zamiana jednej niewoli na drugą. Owszem, łagodniejszą, ale gdzie jej do prawdziwej wolności? przyszła kolej na mnie.
Inta, 1955 rok.
Gabinet o ciemnym, ponurym wystroju. W fotelu oficer otwiera teczkę. Odpytuje rutynowo nazwisko, imię ojca, wiek, gdzie sądzony, za co, jaki wyrok, z jakich paragrafów. Odpowiadałem na takie pytania setki razy.
Теперь Андрей Чеславович ознакомится с инструкцией о ваших правах и обязанностях.
Otóż mogę zamieszkać w dowolnym miejscu.
Ale w obrębie obszaru wyznaczonego.
W obrębie obszaru wyznaczonego.
Wolno mi podjąć pracę na tym terenie w dowolnym przedsiębiorstwie. Obszar obejmuje on miasto Inte i miejscowości 30 km od niej. Z tym, że zabrania się przebywania na stacji kolejowej Inta, leżącej na magistrali i na osiedlu wokół stacji. Za przekroczenie tego zakazu grozi 5 lat obozu. Za przekroczenie tego zakazu grozi 5 lat obozu.
Zabrało mi to 16 lat mojego życia. Każdego dnia walczyłem o przetrwanie. I tak byłem w OLP 1, 3, 6 i w Korzymie. Nie da się wymienić wszystkich moich zajęć, ale między innymi pracowałem jako ślusarz, zdun, górnik, budowniczy. Organizowałem występy artystyczne, uczyłem się grać na gitarze, zakładałem zespół muzyczny. Zabrało mi to 16 lat mojego życia, ale to tylko jeden z jego etapów.
Komisja do spraw wyjazdu zesłańców do Polski.
No więc chcecie pojechać do Polski?
Tak.
Andrzej Niezabitowski. Jak wasze odczystwo?
Czesławów.
Год рождения.
1922.
Расскажите о своей семье.
Pochodzę z rodziny polskiej. Urodziłem się we Lwowie, który wtedy od kilku stuleci był miastem polskim. Chodziłem do polskiej szkoły, nawet po zajęciu Lwowa przez Sowietów uczyłem się w polskiej szkole. W czasie okupacji niemieckiej działałem w polskim podziemiu. Za co zostałem skazany przez Sowietów na 10 lat łagru. Jako polski nacjonalista.
My wszyscy nacjonalisty. Wy chcieli Polskę od morza do morza. Wy chcieli podnieść rękę na Sowiecki Sojusz.
Proszę dalej.
Ojciec skończył prawo na Uniwersytecie w Lwowie. Pracował w różnych miejscach, ale byłem za mały, żeby pamiętać gdzie.
Ojciec był właścicielem ziemskim, ale o tym zamilczałem. Na szczęście w aktach nie mieli o tym informacji.
Ostatnie lata przed wojną był księgowym w szkole rolniczej. Matka była agronomem, a siostry chodziły do szkoły.
Ot tak sobie plotę, skrótowo i ogólnikowo. Nie zawsze prawdziwie, ale wiarygodnie.
Ty chcesz pojechać w Polszu? Wy panie, że jeśli wy wiernicie w Polszu, wy patriacie swoje sowieckie grażdanstwo?
Miałem wtedy ogromną chęć, żeby powiedzieć, mam w dupie obywatelstwo sowieckie. Ale gra toczyła się o zbyt wysoką stawkę.
Tutaj przez najbliższe 4 lata jestem pozbawiony praw obywatelskich, więc za wiele z nich nie skorzystam. A jak wrócę do kraju, to uzyskam polskie obywatelstwo, które mnie w pełni satysfakcjonuje.
Jest pan zapisany na wyjazd do Polski. Dokładny termin zostanie podany na tablicy ogłoszeń.
Po powrocie.
Andrzej mówił, że młody bohater wspomnień i stary, piszący wspomnienia, to dwaj różni ludzie.
Weźmy chociaż sprawę religii. W młodości wychowałem się w duchu niewiary. Z takim światopoglądem poszedłem do sowieckiego łagru i z takim też wróciłem. Pod koniec odsiadywania wyroku w OLP Korzym spotkałem się z liczną grupą ludzi, którzy stawiali sobie za cel nadanie komunizmowi ludzkiego oblicza. To było za rządów Stalina niebezpieczne. Najczęściej trafiali pod Stienku. Tylko garstka z nich trafiała do obozów. Chcieli po upadku stalinizmu zrealizować swoje marzenia i ja im uwierzyłem. Po powrocie do kraju zapisałem się do partii i nastąpiło rozczarowanie. Porządnych ludzi jak na lekarstwo, a większość to karierowicze. Obrzydło mi to po kilku latach dokumentnie. Ale jak się tu wypisać? To nie związek hodowców kanarków. ale gdy w grudniu 1970 dokonano masakry na wybrzeżu, rzuciłem legitymację. To była moja osobista tragedia. Zawaliła mi się wiara, którą miałem przez 40 lat. Zapanowała we mnie jakaś ciemność. To trwało kilka lat i było chyba gorsze niż obozy. Sam siebie nie umiałem wyzwolić z pętów. Poszukiwania zaprowadziły mnie do wielu mądrych księży i uwiodła mnie myśl, że Bóg mnie kocha i na mnie czeka. Przyszedł dzień wyboru Polaka na stolicę Piotrową i to był początek mojej drogi do nawrócenia. Kościół wzbogacił się o jeszcze jedną owieczkę, a właściwie starego barana.
Wówczas okazało się, że wszystko w jego życiu było potrzebne. I łagry, i podtrzymywana do końca znajomość języka rosyjskiego. Po kilku latach, jeszcze głęboko w komunizmie, zaczął tłumaczyć na rosyjski materiały do kateches, teksty pieśni religijnych, modlitwy, rytuały liturgiczne. Zostaliśmy jako małżeństwo wysłani do Tbilisi, gdzie głosiliśmy katechezy. A później byliśmy w ramach misji rodzin w Wołgogradzie. Bóg przeznaczył nas do przyszłego sprawowania misji w Stalingradzie. W tym to mieście nawrócony z ateizmu łagiernik mógł i chciał głosić ewangeliczną miłość do nieprzyjaciół i przebaczenie. Stary, schorowany człowiek głosił prawdę nie tylko słowem, ale i swoją osobistą historią.
Audycja powstała na podstawie wspomnień Andrzeja Niezabitowskiego. To był tylko etap. Udział wzięli Mirosław Majewski, Jarosław Zoń, Tomasz Bielawiec, Jacek Dragun, Wojciech Rusin, Józef Szopiński i Maria Brzezińska. Całość akustycznie zrealizował Piotr Wierzchoń.